Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Drodzy Państwo, w naszym studiu gość, którego obecność właściwie zapełnia karygodną lukę, powiedziałbym, dlatego że Radio Kraków Kultura nie wyobraża sobie w gruncie rzeczy Krakowa bez Festiwalu Muzyki Filmowej. No i chyba też Państwo sobie nie wyobrażacie, zważywszy, że z realizacji miejskich jest to jedno z najbardziej spektakularnych i najbardziej egalitarnych jednocześnie wydarzeń. Michał Łyczek, Krakowskie Biuro Festiwalowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Cieszę się bardzo, że wspólnie czekamy na to wydarzenie.
No, właściwie chyba nie czekamy na nie od wczoraj, ale od ilu to już lat, Michaelu, Festiwal Muzyki Filmowej jest w kalendarzach krakowskich?
Po raz 17 w tym roku.
Czy to jest historia, którą należało przypieczętować tym, co było pretekstem dla naszego spotkania, czyli wydaniem albumu?
Tak, chociaż to nie jest wydarzenie nowe na festiwalu. Kilka lat temu tradycja wydawania płyt festiwalowych została wstrzymana. To się zbiegło, jak nie da się ukryć, z kryzysem na rynku fonograficznym, który już postępuje.
Powiedzmy to sobie wprost.
Tak, postępuje bardzo długo. Festiwal ma taki w sobie element zawsze bardzo mocno sentymentalny. W tym to są rocznice, to są różne rzeczy, do których wracamy z naszych wspomnień. W tym roku to będzie Król Lew, 30. rocznica. Dla mnie prywatnie to był pierwszy film, na którym byłem w kinie, więc tutaj jest bardzo dużo takich różnych pokoleniowych historii. W zeszłym roku to było E.T., trochę dla innego.
To był dla odmiany mój pierwszy film, na którym byłem w kinie.
No właśnie, więc tak się to układa. I tutaj płyta CD to też jest dla wielu z nas nośnik, który budzi sentyment, bo nie wszędzie jak w radiu on jest na porządku dziennym wykorzystywany. W tym roku to, co dokładamy nowego, to przede wszystkim dwa elementy do tej płyty, czyli...
Właśnie chciałem cię o to zapytać, bo to nie jest wydawnictwo, które właściwie możemy w jakiś sposób poskładać z tego, co już jest dostępne na rynku, czy w sklepach, serwisach streamingowych, ale jest dość specjalne.
Tak, dokładnie. To jest coś, z czego się najbardziej cieszę, że udało nam się w tym roku na tą płytę przygotować. Czyli będzie tam po raz pierwszy dostępny materiał zarejestrowany i wykonany na festiwalu i specjalnie na ten festiwal przygotowany, czyli będzie to Grand Gothic Suite Eliota Goldenthala z 2014 roku.
Sprzed dekady, drodzy państwo, możecie wrócić do tego znów na takim sentymentalnym, powiedziałbym, locie.
20 minut muzyki tylko tego kawałka. To, co jest drugą nowością, co też się odwołuje do sentymentu innej grupy, a może już nie sentymentu, ale hype'u, czyli winyle. Bo też będzie w dwóch wersjach winylowych, czyli ta płyta CD, co warto dodać, ona będzie audiofilska, ona jest na złoto tłoczona, ja się na tym nie znam, ale tak to wygląda.
Czyli super audio tak zwane, w takim razie.
W takim razie pewnie super audio. I dwie wersje kolorystyczne winyla, po dwa krążki, 180 gram, więc fajna rzecz, kolekcjonerska, do zbierania na pewno autografów będzie się nadawała idealnie. Z naszą kreacją tegoroczną i będzie dostępna w punktach festiwalowych na żywo, w bardzo limitowanych nakładach, więc szczerze mówiąc nie wiem, czy do niedzieli się ostanie, bo zapowiadamy, że w arenie też będzie można kupić, ale nie wiem, czy to się wydarzy faktycznie. 1000 egzemplarzy CD i 250 winyla.
Każdego z tych dwóch wersji?
Nie jestem pewien.
Tak czy inaczej, to rzeczywiście jest ograniczona liczba, a rozumiem, że pewnie są wśród Państwa też tacy, którzy chcieliby mieć wszystkie trzy nośniki. A jest to możliwe, przynajmniej w pierwszych dniach festiwalowych. Jerzy Rogiewicz i jego 1670, uważam, że jest to wybitnie filuterna ścieżka dźwiękowa i to, w jaki sposób można wchodzić w dialog z muzyką przeszłości, to też jest coś, co, jak wspomniałeś mi jeszcze przed wejściem na antenę, dotychczas chyba nie ukazało się na fizycznym nośniku i trafia właśnie na to wydawnictwo FMF-u.
Tak, więc tutaj też mamy taki element unikatowości. Zresztą temat, który wywołujesz, czyli dialogu twórczego z przeszłością czy z tradycjami muzycznymi, on będzie obecny na festiwalu w różnych formach, przede wszystkim w programie oczywiście, ale będziemy chcieli też literalnie w ten temat poruszyć na forum audiowizualnym FMF-u, czyli na naszych spotkaniach branżowych, otwartych dla publiczności festiwalów, które się będą głównie odbywały w Pałacu Potockich oraz w naszym miasteczku festiwalowym w tym roku pod Galerią Kazimierz. Bo przecież Martin Phipps w The Crown, wprost rekonstrukcja z jednej strony, z drugiej strony twórcze przetworzenia i elektronika i inne elementy. Napoleon, też wspomnianego Phippsa. Więc tutaj będziemy mieli, mamy kilka takich elementów, korsykańskie chóry. Nie będę zdradzał, bardzo dużo tej różnorodności czerpania z innych tradycji, czy wręcz próba wytworzenia nowych światów brzmieniowych, próba znalezienia instrumentów, które mogą te rzeczywistości odtwarzać. Tutaj mamy wieloryba, z kolei The Whale i długie flety, które specjalnie powstały, w ogóle zostały skonstruowane do tego, żeby tą ścieżkę dźwiękową zarejestrować. To wszystko, to będzie cała różnorodna mieszanka brzmień, które na festiwalu, ale też mają odwzorowanie na płycie, która jest bardzo, bardzo różnorodna.
Od razu sobie myślę, że właściwie ta stosunkowo krótka historia kina to jeszcze to w gruncie rzeczy też myślę tu rzecz jasna o twórcach muzyki do obrazu. To też historia jakiejś niezwykłej erudycji właściwie. Przecież sięgając od czasów najdawniejszych, korzystając z tych wzorców muzycznych, a jednocześnie korzystając z tego, co jest najbardziej aktualne, przepraszam, w tej chwili w muzyce, bo przecież wykorzystywanie instrumentarium, także i elektronicznego, czy najnowszych osiągnięć techniki, jest czymś zupełnie naturalnym w kinie.
Tak, tak, tak. Sound design... Wszystkie te rzeczy, dlatego bardzo, my się nazywamy oczywiście Festiwalem Muzyki Filmowej i to pojęcie bywa odmieniane przez różne przypadki. Często jest, wydaje mi się, źle rozumiane.
I jest to też ciekawa perspektywa, czyli obraz plus muzyka to jest ten punkt wyjścia, który jest powszechny właściwie?
Tak, tak, tak. Nawet mówimy tutaj o dźwięku, o muzyce w produkcjach audiowizualnych, bo oczywiście tutaj mamy też, uwzględniamy animacje, uwzględniamy gry, z których muzykę też prezentujemy i właściwie te gatunki, one się niespecjalnie od siebie różnią. Mamy seriale, mamy całą jakby działalność właśnie telewizyjną, wizualną, która też się w tym mieści. Filmy dokumentalne. Ale to, co jest ważniejsze, to to, że muzyka filmowa jako taka, czy to, co powstaje i to, co ma służyć obrazowi, to jest muzyka zasadniczo nie przeznaczona do wykonywania koncertowego. Więc ona, nie należy jej słuchać niezależnie. W 90% przynajmniej procentach, tak lekko licząc. Więc bardzo można łatwo uznać, że ona jest słaba, że ona jest wtórna, że ona jest powtarzalna, nijaka i zasadniczo artystycznie zła. Jeżeli przyjmie się jako kryterium oceny właśnie te czynniki, o których wspomniałem tak. wcześniej, a ona nie w tym celu powstaje. Więc my na festiwalu prezentujemy te 10%, które jest przygotowane do tego, żeby zostało wykonane na żywo, żeby pokazać, że muzyka filmowa to nie jest gatunek. On obejmuje wiele różnych gatunków i myślę, że już myślenie o gatunkach w ogóle odeszło na tyle do lamusa, że nie musimy specjalnie tego wątku rozwijać, ale mamy tutaj bardzo, bardzo szeroki wachlarz tego, w jaki sposób muzyka może być prezentowana, w jaki sposób może być interpretowana i przede wszystkim to moim zdaniem, jak należy patrzeć na tą muzykę, to jest to muzyka współczesna w bardzo dużej mierze.
Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo to trochę prowadzi mnie do kolejnego pytania, które już właściwie gdzieś rezonuje w mojej głowie od jakiegoś czasu. Rzeczywiście powszechne postrzeganie muzyki filmowej, też generalizując, jest takie, że mamy szereg różnych odmian gatunkowych i przychodzi kompozytor filmowy i trochę bierze dla siebie stąd, z jednego worka, z drugiego, z trzeciego. A tymczasem przecież wcale nie musi tak być, możemy zupełnie odwrócić ten wektor i okazuje się, że to muzyka tworzona dla filmu, czy z myślą o obrazie, może być czymś, co jest pewnym kołem zamachowym dla kolejnych gatunków, czy kolejnych artystów, którzy tworzą już od obrazu niezależnie.
Tak, zdecydowanie. I to, co powiedziałem przed chwilą, my prezentujemy praktycznie tylko i wyłącznie żyjących kompozytorów na festiwalu. Zapraszamy ich, rozmawiamy z nimi, prezentujemy ich. Oni...
To też jest ważne właściwie, tak. Żeby zyskać pewną konfrontację z tym, co rzeczywiście siedzi w ich głowach. Dlaczego akurat wybrali taką ścieżkę?
Tak, to są zamówienia kompozytorskie, to są aranżacje przygotowane specjalnie na festiwal i to jest też dialog od razu z tym nośnikiem, czyli tutaj na przykład mamy koncert, którym kieruje Alek Dębicz właściwie, czyli chór fortepian, organy i będą tam prezentowane ścieżki dźwiękowe, elektroniczne, symfoniczne, wszelakie, które będą po prostu zaadaptowane na inny skład zupełnie. Będą też utwory na chóra kapella, będą utwory na organy i fortepian. Będzie utwór, ciekawostka, też przygotowana specjalnie aranżacja na festiwal, który w oryginale jest na chór i orkiestrę, a tutaj będzie, mimo tego, że koncert z chórem, będzie na organy i fortepian przygotowany, bo taka jest wizja koncertowa tego utworu kompozytora i dzięki temu można na festiwalu poznać bardzo szerokie spektrum tego, jaka jest muzyka wykonywana na żywo, jakie różne są jej aspekty, jakie są różne wykonawcze zespoły, które mogą nas cieszyć.
Od razu przychodzi mi do głowy pytanie, czy jeżeli bierzemy materiał, który pierwotnie był w jakiejś konkretnej aranżacji, napisany pod konkretny obraz, a Festiwal Muzyki Filmowej, i to znowu trochę ta ślepa ścieżka z tą filmową, właściwie zleca, czy tworzy troszeczkę zupełnie nowe dzieło właściwie, to czy dalej możemy mówić o muzyce filmowej, czy to rzeczywiście już jest po prostu autonomiczna formuła?
Zdecydowanie jestem za tym, że to jest autonomiczna formuła, a ta nazwa, tak jak powiedziałem, ona dla nas jest jakąś wskazówką tego, co jest kojarzone, ale ona nie odnosi się w żaden sposób ani do gatunku, ani wprost literalnie do materii prezentowanej, bo to jest szerzej nie tylko muzyka filmowa. Zresztą my ją prezentujemy też w przynajmniej trzech różnych wariantach, bo prezentujemy film z muzyką na żywo, czyli taką formę, z której festiwal zasłynął i którą właściwie wprowadził na rynek globalny, live to picture, film i muzyka wykonywana do tego filmu symultanicznie na żywo. Mamy drugą formułę, w której mamy zaaranżowane utwory i do nich są tworzone klipy, ale pod ścieżki dźwiękowe z filmów, które prezentują.
Stricte na potrzeby festiwalu.
Tak, stricte na potrzeby festiwalu, ale jednak te obrazy przywołują i jakby są wprost odzwierciedleniem tego, co mogli zobaczyć odbiorcy, kiedy oglądali dany film czy inną produkcję. I mamy trzeci przypadek, upraszczając oczywiście, bo można by ich więcej wyznaczyć, kiedy w ogóle rezygnujemy z tej sfery wizualnej i mamy koncerty, które są pozbawione, są czysto muzyczne. Więc tutaj mamy te koncerty Filharmonii w środę i w piątek. I jeszcze koncert Trio w Mandze z muzyką Johna Williamsa. Więc tutaj jakby to jest też bardzo duży taki estetyczny
przegląd.
Tak, dokładnie.
Dlatego też myślę sobie, że FMF jest właściwie, jeżeli chodzi o kwestie dostępności czy tego, do kogo jest kierowany, wydaje mi się absolutnie najbardziej egalitarnym wydarzeniem muzycznym, jeżeli chodzi o to, co przygotowuje miasto Kraków czy Krakowskie Biuro Festiwalowe, bo właściwie tutaj nie ma żadnych barier. Z jednej strony Król Lew, do którego oczywiście zawsze wszyscy będziemy się jakoś odwoływać, bo uważam, że to zupełnie wyznaczyło pewien nowy standard, jeżeli chodzi o kwestię animacji i pewnego emocjonalnego też oczywiście stosunku, a więc ci, którzy, tak jak ty na przykład, dla których to była pierwsza przygoda z kinem, teraz masz szansę wziąć swoją córkę na przykład.
Tak, dokładnie.
A więc tworzy się kolejne pokolenie.
Krąg życia.
Och!
I cykl życia, ale tak, dobrze.
Mhm. Co chciałeś powiedzieć? Proszę.
Chciałem powiedzieć, że faktycznie dostępność tutaj, te kwantyfikatory najbardziej egalitarne i tak dalej, oczywiście są trudne, bo zasadniczo mam wrażenie, że większość wydarzeń w Krakowie jest bardzo dostępna, tych muzycznych. One raczej nie budują już barier i wychodzą do odbiorcy i odbywają się w plenerze i w różnych innych przestrzeniach. Są darmowe, często są połączone z warsztatami. Więc tutaj jakby ta dostępność kultury muzycznej w Krakowie wydaje mi się, że jest zasadniczo dosyć duża. Mhm. My oczywiście dbamy o tą dostępność w różnych aspektach, bo wspomniany Król Lew będzie też z audiodeskrypcją, z napisami w języku angielskim, więc my jakby na festiwalu też staramy się pamiętać o tym, że co piąty mieszkaniec Krakowa to obcokrajowiec, więc niekoniecznie posługujący się językiem polskim. Staramy się pamiętać o osobach z niepełnosprawnościami. I tutaj też jakby wdrażamy nowe rozwiązania, które staramy się, żeby stały się standardem na rynku. Czy to przy okazji naszych premier filmowych organizowanych przez Kraków Film Commission, czy właśnie przy takich pokazach jak na FMF-ie. Jeszcze chwilę się zatrzyma na Królu Lwie. Mm-hmm. Może się wydawać, że to jest produkcja, która od 30 lat po polskim rynku jest znana, kultowa. My ją prezentujemy w tej wersji z muzyką na żywo jako pierwsi w Europie. I to wydaje się jest proste, bo wystarczy kupić licencję i sobie to pokazać.
Przepraszam, bo już się trochę śmieję, ale doskonale wiemy, że to nie jest proste.
Tak, zapewniam Państwa, że to nie jest proste i nie jest oczywiste i tam jest bardzo dużo twórczych działań, zaczynając od tego właśnie, że materiały, które my dostajemy wykonawcze, są w wersji językowej, oczywiście angielskiej, więc te rzeczy trzeba dopasować. Te niuanse sylabiczne różnią się też melodycznie. No to jest tylko wierzchołek góry lodowej, żeby od tego zacząć, więc tutaj naprawdę bardzo duża praca całego zespołu, którym jestem ogromnie wdzięczny, że się jej podejmują codziennie od tak długiego czasu już i mam nadzieję, będzie zwieńczona radością tych 10 tysięcy osób w Tauron Arenie.
Dobrze, że wspominasz o tych wszystkich osobach, których właściwie nie widać na scenie, a jednocześnie bez nich zupełnie takie przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć. To jest zawsze niezwykle istotny wątek i wydaje mi się, że tak po prawdzie, czy to koncert, czy w tym przypadku film z muzyką na żywo, to jest tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej, z którego oczywiście najbardziej cieszy się publiczność. Ile pracujecie nad FMF-em, żeby go rzeczywiście przygotować od A do Z, tak aby po połowie maja ten festiwal mógł się odbyć?
No to jest bardzo trudne pytanie, bo my pracujemy w trybie ciągłym i pracujemy w większości jako zespół osób, które są zatrudnione na etatach. Pracujemy nad różnymi wydarzeniami jednocześnie. I właściwie prace nad kolejną edycją już się toczą. Więc tutaj jakby wyznaczenie oczywiście takiego jednego momentu, w którym te prace się zaczynają, jest bardzo trudne. Są osoby, które liczą godziny pracy i byłyby pewnie w stanie tutaj przywołać taką liczbę godzin. Ja się tego nie podejmę, ale zapewniam, że jest to ogrom pracy zdecydowanie wykraczający poza 8-godzinny tryb i oczywiście wymagający również wielu osób, które są wsparciem z zewnątrz biura, czyli zleceń, ale też wolontariuszy, stażystów, podwykonawców, co jest oczywiste. Więc tak, jest to tytaniczna praca, która jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki motywacji i chęci tych osób do tego, żeby tą pracę wykonywać. Więc to jest tylko i wyłącznie jakby potrzeba serca, która ich do tego motywuje, bo w żadnych warunkach racjonalnych nie byłoby to moim zdaniem możliwe.
No widzisz, mówisz o potrzebie serca i pewnej misji, którą pewnie wszyscy dzielicie. To właściwie, jaki jest jej cel w takim razie? Jaka jest misja Festiwalu Muzyki Filmowej?
Bardzo poważne pytanie.
Bardzo poważne pytanie, ale chyba powinniście je sobie zadawać codziennie właściwie, nie?
Tak,
czy się mylę?
Oczywiście. Realnie zespół, jak Państwo wiedzą, wstaje rano, myje zęby i...
oczywiście.
I wtedy przechodzimy do misji festiwalu. Ja jestem zwolennikiem rozwiązań, które są jak najbliżej ludzi i tego, czym rzeczywiście się zajmujemy, a nie górnolotnych haseł. I misją festiwalu w tym podstawowym, na tym podstawowym poziomie jest przede wszystkim dostarczenie jakościowej rozrywki szerokiej grupie osób, właśnie spędzenia czasu wolnego i później dochodzimy do wszystkich innych elementów, ale w tym, bo pamiętajmy, że jakby odbiorców, dla każdego z odbiorców tego festiwalu, dla każdej z grup odbiorców tego festiwalu, ta misja będzie w inny sposób sformułowana. Teraz mówię o tej misji, która jest wprost skierowana do tego najszerszego grona, które po prostu przychodzi, słucha koncertów, ale mamy też działania, które są skierowane dla branży, więc tutaj też mamy konkretne cele, które realizujemy, szczególnie w kwestii tej polskiej części branży muzyki, właśnie do produkcji audiowizualnych, stąd rozwój nagród. Mamy też nagród dla młodych kompozytorów, warsztaty, sesje nagraniowe, więc tutaj cała ta część branżowa. Mamy też misję, która jest dla miasta, czyli kwestia promocji miasta, kwestia budowania pozycji miasta jako ośrodka istotnego kulturalnie na mapie globalnej, jako przebijającego się też właśnie z konkretnym jakościowym przekazem do mediów zagranicznych, żeby przywołać tylko zeszłoroczny właśnie publikacje z Variety, które były po premierowym wykonaniu muzyki z drugiej części Avatara. Mamy potrzeby właśnie pracowników biura, więc tutaj ta misja się na różnych polach przejawia. I tak jak już wspomniałem wcześniej, mówiąc o tej muzyce jako o muzyce współczesnej w pierwszym sensie, to ona jest też właśnie czymś, co pozwala nam być w dialogu z procesem twórczym w taki bardzo naturalny, bardzo przystępny i różnorodny dla ludzi sposób, więc często jest też zachętą i to jest też ten element do tego, żeby wejść albo na ścieżkę twórczą, albo żeby jako odbiorca lepiej ją rozumieć, sięgać po rzeczy, do których się ona odwołuje, z którymi dialoguje, do których aspiruje często. Więc tutaj jakby no, nie jest to być może jedno zdaniowa sentencja, do której byśmy się odnosili w tym wypadku, ale mam przekonanie, że staramy się ją realizować. Innym jakby dodatkowym elementem tym pozamuzycznym jest właśnie interdyscyplinarność festiwalu, czyli właśnie no, projekcje multimedialne, które przygotowujemy, są też autorskie. Staramy się być też innowacyjni w zakresie technologicznym. Szczególnie to pokazał zeszłoroczny koncert z Yamahą Nexo, który był naprawdę pionierski w skali europejskiej, światowej. Zresztą mamy już też publikacje jakby takie naukowe, które jakby były przygotowane z tego, jak ta produkcja została zrealizowana w Teatrze Łazienowa z dźwiękiem przestrzennym. I przede wszystkim tam był właśnie live performance na ten system dźwięku przestrzennego. Więc staramy się tutaj też wychodzić w przyszłość, wyznaczać kierunki rozwoju, pokazywać możliwości, które są nieosiągalne dla rynku komercyjnego w tym zakresie.
Brzmi to właściwie troszeczkę tak, jakby rzeczywiście Kraków mógł być na językach całego świata, nawet jeżeli oczywiście dotykamy tylko jakiejś konkretnej sfery czy konkretnego pola, to wciąż właściwie od razu zastanawiam się, zadaję sobie głupie pytanie, jak to jest możliwe, że w Krakowie możemy być pionierami w czymś, a nie dzieje się to na przykład w Los Angeles?
No, jest to możliwe.
Właśnie.
Jak to jest możliwe? Trudno mi powiedzieć. Na pewno to jest wypadkowa różnych środowisk, które wokół festiwalu się wytworzyły przez te wszystkie lata. i takiej właśnie twórczej otwartości na to, że nie mamy bardzo skrojonych formatów, które byśmy realizowali niezależnie od tego, co się dzieje, tylko realizowali je pod względem odbiorców i czynnika sprzedażowego. Tutaj mamy od wielu lat silną współpracę ze środowiskiem akademickim, czy to z Akademią Górniczo-Ochotniczą w zakresie właśnie realizacji dźwięku, rejestracji tego dźwięku, warsztatów dla młodych kompozytorów, inżynierów. No bo właśnie, no, Air Studio z Londynu, które tutaj jest reprezentowane zawsze na festiwalu, to jest ten know-how, który po prostu przyjeżdża tutaj tylko dlatego, że chce się spotkać po prostu w tej grupie osób. Akademia Muzyczna oczywiście, ale też te jednostki w Europie i na świecie, które z nami współpracują i które traktują właśnie festiwal jako też swoje święto i swoje miejsce na mapie, które odwiedzają pod koniec maja. Więc myślę, że to jest możliwe dzięki temu właśnie, że oni wiedzą i my też ich do tego zachęcamy, mówię to z pełnym przekonaniem, bo sam te rozmowy prowadziłem, żeby jeżeli mają jakieś marzenia, jeżeli mają jakieś pomysły, żeby przychodzili z nimi do nas i my postaramy się je zrealizować. Więc to jest faktycznie przestrzeń, którą my dajemy kompozytorom, realizatorom dźwięku, ale też światła, wszystkich tych elementów, które są składnikami koncertu, do tego, żeby po prostu je tutaj realizowali. Więc myślę, że to dzięki temu.
Jest jeszcze jeden wątek, który mnie bardzo interesuje, a mianowicie warsztaty dla młodych kompozytorów, bo to też jest taki aspekt, który powoduje, że budujemy coś dużo trwalszego niż tylko wydarzenie, które trwa kilka dni i jest kojarzone lepiej czy gorzej, ale właściwie ten ślad zostaje taki, powiedzmy, umiarkowanie trwały. Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że budujemy trochę naszą przyszłość i nasze środowisko.
Tak, tak. I tutaj mówiliśmy o tym, że jest bardzo duża grupa osób, których nie widać, które pracują nad festiwalem. Jest też cała masa działań, których nie widać wokół festiwalu. Jednym z tych właśnie elementów są te warsztaty i konkurs dla młodych kompozytorów FMF Young Talent Award, który bodajże po raz 11 albo 12 w tym roku się odbył. I to jest bardzo ważne działanie, tak jak wspomniałeś, które przyciąga właśnie bardzo dużo też partnerów technologicznych, którzy chcą w nim brać udział, którzy chcą się przy okazji niego pokazywać, ale też które wytworzyło grupę osób, dawnych laureatów konkursu, które chcą wracać na festiwal i które widzimy, że dzięki festiwalowi zyskały kontakty, zyskały jakby ścieżkę, po której jakby ukierunkowały swoją dalszą działalność. I to w taki świadomy sposób, bo wiadomo, że w tym momencie komponujemy zamknięci w pomieszczeniu i odcięci trochę od ludzi poza tym wirtualnym światem, więc w momencie, w którym możemy też się zderzyć z innymi ludźmi, zderzyć się z mentorami, których mamy na wyciągnięcie ręki, to jest nie do przecenienia. Od zeszłego roku współpracujemy z Miriam Cutler, kompozytorką głównie filmów dokumentalnych, która bardzo duży nacisk położyła też w ramach właśnie przygotowania tych osób wyłonionych w konkursie od razu do praktycznej współpracy z młodymi reżyserami. Więc teraz warsztaty, które realnie zaczynają się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach kilka dni przed festiwalem, gdzie mamy właśnie te spotkania i sesję nagraniową dla tych młodych kompozytorów, oni zaczynają te spotkania już kilka miesięcy wcześniej i tworzą się zespoły, w których są kompozytorzy i reżyserzy, którzy mają konkretny już projekt, na którym pracują. I oni komponują pod okiem Miriam i te rozmowy też odbywają się właśnie pod tym mentorskim nadzorem, żeby nie tylko dać im doświadczenie, wpis do CV, ale żeby właśnie pokazać im, jaka jest ich rola w tym procesie, jaka może być, jaki powinien być język, którym się posługują. I tutaj zdecydowanie wykraczamy poza tylko edukowanie młodych kompozytorów, bo oczywiście ten świat filmowy też wymaga edukacji w zakresie muzyki filmowej i tego, jakimi pojęciami się posługuje, żeby skomunikować się z drugą stroną, często w zupełnie innym obszarze wykształconą. Więc tutaj to jest faktycznie bardzo, bardzo fajne, bardzo ważne działanie, z którego jesteśmy dumni.
Od razu sobie myślę, że to nie jest tylko trwała wartość, ale też pewnego rodzaju rozwiązanie systemowe, które Festiwal Muzyki Filmowej przyniósł, i to jest też szczególnie budujące. Właściwie chyba taka jest rola instytucji kultury w dużej mierze.
Tak, zdecydowanie wykorzystywanie tego potencjału, który generuje nam duże wydarzenie, jest naszym obowiązkiem i wydaje mi się, że robimy to możliwie szeroko. Więc tutaj ty wspomniałeś o tym, że festiwal jest ulotny, co jest jego pięknem i wadą jednocześnie. Mhm. Ale to jest też jedno z wyzwań, które przed sobą stawiamy. Po pierwsze, realizujemy rejestracje, które są audiowizualne najczęściej, ale czasem tylko audio, i one żyją później swoim życiem. I to jest też przepustka do części kompozytorów i do tego, żeby oni zobaczyli, jak ten festiwal wygląda. Jeżeli słyszymy od zdobywców Oscara, że ich rodzice oglądają codziennie ich nagranie z FMF-u, no to jest to miłe na pewno, i to jakby świadczy o tym, że to są rzeczy, które zostają i które są trwałe. Drugim oczywiście takim sposobem jest to, żeby rozszerzać te wykonania festiwalowe na inne części Polski i świata. Więc tutaj już część tych koprodukcji, które powstały, miały taki charakter, były wykonywane w różnych miejscach. Na świecie tutaj jeszcze pracujemy nad tym, żeby te rozwiązania, które, jak się pewnie wszyscy z Państwa domyślają, są trudne ze względów licencyjnych, formalnych i wszelakich innych, były też powielane później. Mhm. Bo tak jak wspominałem, no wiele z tych utworów powstaje specjalnie na festiwal.
Jasne.
I zostaje tylko wykonana na festiwalu. Chcielibyśmy, żeby tego było więcej i żeby ten trud włożony w przygotowania mógł później trafić jeszcze do odbiorców w Polsce, ale też w innych miejscach świata.
Michaelu, kończąc naszą rozmowę, mam do ciebie prośbę. Gdybyś był w stanie iść tylko i wyłącznie na jeden koncert w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej, co byś wybrał? Sentyment, czy coś zupełnie nowego i otwierającego?
Jakby to ugryźć sprytnie? Chciałem powiedzieć, że trzeba by pójść i
doświadczyć
i
każdego aspektu, ja rozumiem.
Nie wychodzić z jakiejś lokalizacji, ale tych lokalizacji też jest kilka, więc to niestety tutaj nie zadziała. Chyba jednak wybrałbym eksperyment i nowe ścieżki, więc jeżeli ja prywatnie miałbym się wybrać tylko i wyłącznie na jeden koncert, to byłby to czwartek i gala Individuals, gdzie naprawdę udało nam się zebrać bardzo ciekawych, różnorodnych kompozytorów i świetną mieszankę tytułów też i stylistyk. Więc tutaj będziemy mieli odkojarzonego przez wszystkich The Crown, Napoleona i animację Spidermana. Przez piosenki, muzykę elektroniczną i dźwięki właśnie z morskich otchłani. Więc tutaj to jest coś, na co chyba najbardziej czekam. Nie umniejszając oczywiście wspomnianym.
Oczywiście. Nie dlatego ci zadałem to pytanie, żebyśmy cokolwiek umniejszali.
Dokładnie, więc zachęcam też Państwa do tego, żeby się dołączyć. Wiadomo, że czwartek to jest czas jeszcze nie najłatwiejszy dla osób szczególnie spoza Krakowa, ale myślę, że warto.
Bardzo ci dziękuję, Michaelu. Michael Łyczek, zastępca dyrektorki do spraw programowych Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa jakoś, bo długie to były wywody.
Długie to były wywody, ale jednocześnie chyba trudno w krótkich wywodach zawrzeć 17 bez mała już lat historii Festiwalu Muzyki Filmowej i też jego różnorodność.
Zdecydowanie.
Bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.